Zmarł Andrzej Milczanowski, były minister spraw wewnętrznych, były szef Urzędu Ochrony Państwa i działacz opozycji PRL-u, miał 85 lat. Andrzej Milczanowski był prawnikiem i politykiem. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w latach 1992-1995 oraz szefa Urzędu Ochrony Państwa w latach 1990-92. Był działaczem opozycji w PRL-u, współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność. W stanie wojennym uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej, został aresztowany i skazany na 5 lat. Pozbawienia wolności, był również uczestnikiem okrągłego stołu. Dzisiaj będziemy wspominać pana ministra, przede wszystkim szczecinianina. Zaprosiłam dzisiaj do studia Agnieszkę Kuchcińską-Kurcz, kierowniczkę Muzeum Narodowego w Szczecinie, Centrum Dialogu Przełomy. Dobry wieczór. Pawła Bartnika, przewodniczącego Rady Miasta Szczecin, współpracował przez lata z Andrzejem Milczanowskim i zdaje się, że jak pan Milczanowski był ministrem, to pan Paweł Bartnik był wiceprezydentem Szczecina. Tak. Dobrze pamiętam.
Dzień dobry.
Doktor Michał Siedziako, historyk, a także biograf Andrzeja Milczanowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także mam nadzieję, że udało nam się połączyć... Chcielibyśmy albo będziemy próbować się połączyć z Arturem Balaszem, politykiem, rolnikiem, działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL-u, a także posłem i senatorem na Sejm oraz ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także z panem Edwardem Radziewiczem, najbliższym przyjacielem Andrzeja Milczanowskiego, działaczem opozycyjnym. Chciałabym zacząć od wspomnień, jak... Kiedy państwo dzisiaj usłyszeli tą smutną wiadomość, wiele osób oczywiście wiedziało, że Andrzej Milczanowski chorował, ale wszystkich nas to zaskoczyło. Agnieszko.
No mnie bardzo, bo byliśmy umówieni w przyszłym tygodniu. Wybierałam się do niego ze swoją książką Wieża Babel i też był bardzo zainteresowany najnowszą publikacją i przygotowywaną wystawą o nazistowskim Szczecinie i fabryce benzyny syntetycznej. Jak coś interesowało pana Andrzeja Milczanowskiego, on się wtedy tak ożywiał i nawet jak miał gorsze dni w czasie swojej choroby w ostatnich latach, to wtedy ten głos znowu tak mężniał, robił się twardy i o, no dobrze. I od razu rzucał masę jeszcze jakichś podpowiedzi, bo poza wszystkim on miał fenomenalną pamięć i potrafił podawać strony w książkach, po które warto sięgnąć. Dlatego dla mnie to był szok, aczkolwiek ponad rok temu pożegnał się ze mną po raz pierwszy. Powiedział, że to już jest ten czas. On wie, że za dużo mu nie zostało. I pożegnał się ze mną wtedy po raz pierwszy. Ja oczywiście to bagatelizowałam. Potem jeszcze następowało przy kolejnych jakichś spotkaniach albo rozmowach telefonicznych znowu powracanie do tego, że no, że się już pogodził, że właściwie wszystko, co miał przeżyć, to przeżył. Kiedyś mnie bardzo zdenerwował, jak powiedział, że pisał książkę, a właśnie ją spalił i jeszcze ma do spalenia 15 stron. Niestety nie dał sobie powiedzieć, że no a dla potomności i tak dalej i warto. Nie twierdził, że ponieważ rzecz dotyczyła, te wspomnienia dotyczyły historii najnowszej, przede wszystkim lat 80., uznał, że wiele wspomnień mogłoby wprowadzić jakiś ferment, nieporozumienia między różnymi ludźmi, albo obalić pewne mity, do których jesteśmy dzisiaj bardzo przywiązani. Także ja też myślę, jak usłyszałam, co było powodem śmierci, że przecież najpierw złamał jedną nogę, był mężny, byłam zdziwiona, że ćwiczył wchodząc na swoje słynne poddasze, gdzie przyjmował gości, pełne książek, płyt jazzowych. Nie wiedziałam, że aż tak, nie bał się. No i co? I skończyło się upadkiem i złamaniem drugiej nogi. Myślę, że gdyby nie doszło do, przypuszczam, jakichś powikłań pooperacyjnych, to był twardy facet. Ja nie wyobrażam sobie, że on by chciał żyć unieruchomiony. To niemożliwe.
Już wiemy, że są z nami osoby, które są z nami, będą z nami telefonicznie. Pan minister Artur Balasz, minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej w latach 90. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest także z nami pan Edward Radziewicz, najbliższy przyjaciel Andrzeja Milczanowskiego, działacz opozycyjny, także przewodniczący strajku w porcie w 1988. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I udało nam się też namówić, w Świnoujściu chyba jest pan dr Artur Kubaj, historyk, politolog zajmujący się badaniami nad Solidarnością Pomorza Zachodniego. Też pracuje nad książką Nie wyrośli z marzeń, opowiada o Solidarności, gdzie Andrzej Milczanowski jest jednym z ważniejszych i głównych bohaterów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się słuchaczom.
Jeśli państwo pozwolą, tutaj zwracam się do moich gości także w studiu. Chciałabym z panem, od pana Edwarda zacząć. Wiem, że był pan bardzo blisko przez ostatnie lata z panem Andrzejem Milczanowskim, ale także to są te początki przyjaźni, też lata 80.
Tak, oczywiście. Andrzeja praktycznie poznałem w momencie, kiedy wrócił z więzienia. To był bodajże 83 albo 84 rok. Ja byłem już wtedy po internowaniu. Pierwszy raz go spotkałem na mszy za ojczyznę w kościele na Popiela. Co o Andrzeju można powiedzieć? Od tamtego czasu te nasze losy tak się po prostu splotły, że są nierozerwalne do dziś. Jesteśmy przyjaciółmi takimi z prawdziwego zdarzenia, który jeden za drugiego poszedłby nie wiadomo gdzie. Ale kim był Andrzej? To przede wszystkim człowiek honoru. Honoru, o którym dzisiaj ludzie mają bardzo małe wyobrażenie. A przede wszystkim był człowiekiem bardzo praktycznym, a jednocześnie kochał ojczyznę ponad wszystko, co dla niego się najbardziej liczyło. Wiedział, że wcześniej czy później ta komuna padnie i zaczniemy żyć normalnie. I on poświęcił swoje życie tej sprawie. Ja mu starałem się pomagać w tym, jak mogłem. Był rok 88, kiedy to trochę nieskromnie zabrzmi, ale to są fakty. Kiedy w porcie szczecińskim sprowokowałem strajk, który się udał. Ale w pewnym momencie się zorientowałem, że nie dam rady, jestem za mały, za słaby. Dlatego przymyciliśmy Andrzeja, który był, natychmiast się pojawił. Przeprawiliśmy go za robotnika i tak do portu wszedł. I ten strajk portowy połączony z WPKM-em tak naprawdę zdecydował o dalszych losach Polski. No nie tylko w porcie szczecińskim, bo tam chodzi o hutę Stalową Wolę. O czym mało kto pamięta, to chodzi o górników, zwłaszcza w Jastrzębiu. W każdym bądź razie to zaowocowało tym, że zaistniał okrągły stół, gdzie bardzo mocno zaryzykowaliśmy. I to było takie ryzyko, że jeżeli by nas tam komuna wykiwała, a chciała to zrobić, to by takiej Polski by nie było, jak dziś jest. Ja bym w tej chwili przerwał swoją wypowiedź. Jestem bardzo wzruszony i załamany, roztrzęsiony, więc ciężko mi się mówi.
Ja myślę, że do strajku w 1988 roku, wprawdzie wiem, że Centrum Dialogu Przełomy do tego strajku wraca, pamięć o tamtych wydarzeniach pielęgnuje, ale myślę, że my wciąż za mało wiemy, za mało pamiętamy o tamtych wydarzeniach. Chciałam teraz się zwrócić do pana Artura Balasza. Byliście w rządzie wspólnie z panem Andrzejem Milczanowskim.
Tak, ale w pierwszej kolejności chciałem złożyć kondolencje, wyrazy współczucia i wielki smutek z powodu odejścia Andrzeja. To naprawdę największa według mnie postać obozu Solidarności województwa zachodniopomorskiego. To osoba numer jeden, może nie do końca przez wszystkich doceniana, ale absolutnie o największych zasługach. Ja Andrzeja znałem od początku, od roku 81, bo siedziba Solidarności Rolniczej była na Małopolskiej, obok siebie, obok SB i już wtedy korzystaliśmy z autorytetu Andrzeja. Pamiętam taki epizod, że na którymś ze stajków wywieszono flagę, to były początki Solidarności i Służba Bezpieczeństwa tą flagę chciała koniecznie zerwać i karać tych za wywieszenie flagi polskiej. Poszliśmy do Andrzeja i Andrzeja tekst był taki, no, że flagę trzeba szanować i to jest wyraz wielkiego szacunku, że ci, którzy protestują, ją wywieszają. To taki epizod, który do dzisiaj przez ten cały okres pamiętam. Później no, trudny czas, w którym ja siedziałem w więzieniu jako internowany i to słynne Andrzeja wystąpienie przed stocznią i ten wyrok, który otrzymał. Ale to wystąpienie to było słuchane wtedy również w obozach internowania jako wielki akt odwagi i patriotyzmu mówiący o dramacie stanu wojennego i o tym, co się stało. Później wyrok. I później podziemie, bo Andrzej był de facto szefem podziemia szczecińskiego Solidarności. Ja działałem w Solidarności Rolniczej i bardzo blisko żeśmy przez ten okres współpracowali. Wielka odwaga, determinacja i kompletna bezinteresowność. Chyba nie znam człowieka, o którym by można powiedzieć, że na rzecz Polski i polskiej racji stanu potrafił zrobić wszystko i wszystko to robił kompletnie bezinteresownie. Wielka mądrość, doświadczenie. No, ten okres podziemia to naprawdę wielki okres i wielka postawa Andrzeja Milczanowskiego. Tak jak już Edek przed momentem wspominał, słynny strajk w porcie szczecińskim. No, wszyscy wiedzieliśmy, że postacią, na którą się oglądamy, która dla nas jest najważniejsza, jest Andrzej Milczanowski. Byłem członkiem prezydium Komitetu Strajkowego. Jego determinacja, jego wola, jego odwaga, jego wystąpienia nas budowały. Byliśmy wtedy osamotnieni, ale z Andrzejem zawsze było nam naraźniej. Nawet w takich trudnych momentach, jak próbowano desant w nocy rzucić na strajkujący port, to wtedy też Andrzej był z nami. I później wspólny rząd. Rzeczywiście to Andrzej budował zręby służb specjalnych w Nowej Polsce. To on miał największe zasługi w tym zakresie. To jego doświadczenie prawne, wiedza o służbach doprowadziły do utworzenia Urzędu Ochrony Państwa, był jego pierwszym szefem, a później również szefem MSW. To naprawdę najważniejszy człowiek tamtego okresu i tylko dobrze o nim można mówić. Myślę, że tak jak wspominałem, może trochę niedoceniany, ale o nikim nie miałbym odwagi tak dobrze mówić jak o Andrzeju Milczanowskim, o jego zasługach dla Polski, o jego niezależności, odwadze, bezinteresowności. Gotów był chyba w każdej chwili życia oddać, żeby Polska była wolna i niezależna. I ten czas i działalności w podziemiu i później udziału w pierwszych rządach to najlepszy czas dla Andrzeja. Ja żałuję, że w tym okresie późniejszym przez kolejne ekipy doświadczenia Andrzeja, jego wola, jego determinacja nie zostały wykorzystane, bo naprawdę mógł dużo wnieść pewnego spokoju, tego doświadczenia, które tak było potrzebne i szukania kompromisów. Nigdy nie starał się być pierwszym, a sama jego postawa, jego charyzma powodowały, że wszyscy wiedzieli, że jest najważniejszy, wszyscy oglądaliśmy się na niego. Także to jest wielka, naprawdę wielka postać i w skali naszego regionu, ale również i wielka postać ogólnopolska. Niewielu w Polsce, oczywiście są osoby podobne do Andrzeja, ale naprawdę niewiele jest takich osób jak Andrzej Milczanowski. To wielka strata jego odejście w tej chwili.
Panie Arturze, teraz się zwracam do doktora Artura Kubaja. Czy rzeczywiście w pana badaniach na tle Solidarności Pomorza Zachodniego ta wyjątkowość Andrzeja Milczanowskiego jest widoczna?
Tak, ale zanim o świętej pamięci Andrzeju Milczanowskim chciałem wyrazy współczucia złożyć małżonce Sławce i córce Hannie, najbliższych pana Andrzeja. A jeżeli chodzi o Andrzeja Milczanowskiego, no to tutaj powiem, że jest to jedna z ważnych postaci dla Polski, jeżeli chodzi o dekadę lat 80. Jedna z najważniejszych w naszym regionie, tak jak tutaj mój przedmówca wspominał, obok Mariana Jurczyka, Stanisława Wądowskiego, jedna z najważniejszych postaci, o ile nie najważniejsza dla Solidarności, czy szerzej dla całej opozycji. Postać, która była jedną z kluczowych dla protestu w marcu 80. Przypomnę, kryzys bydgoski, napisał instrukcję strajkową, później powielaną przy kolejnych protestach, nie tylko w Szczecinie. Rok 81. Warski, jego przemówienia i sposób, w jaki współprowadził, czy prowadził ten strajk obok Mieczysława Ustasiaka. I wspominany tutaj strajk 88 roku, gdzie przewodniczącym był zasiadający teraz w studiu pan Edward Radziewicz. Również, tak jak podkreślał, bez Andrzeja Milczanowskiego na pewno to miałby inny przebieg. Muszę powiedzieć, że z kolei po 89 roku chyba najważniejszy obszar, na którym skupiał się Andrzej Milczanowski, to było UOP, Urząd Ochrony Państwa, gdzie wspólnie z ministrem Kozłowskim i z ministrem Zimowskim, zresztą przyjacielem Andrzeja Milczanowskiego, budowali UOP aż do 95 roku. No, co zamyka w pewien sposób, co jest ważną cezurą w karierze politycznej, społecznej Andrzeja Milczanowskiego, czyli tak zwana sprawa Olina. No i tutaj kolejna rzecz, o której warto powiedzieć. Andrzej Milczanowski to również prawnik, tak? Był prokuratorem, później po Solidarności, gdy nie mógł pracować, gdy był radcą prawnym, wspomagał oczywiście prawnie podziemną Solidarność, czy prowadził, ale dzięki jego wiedzy prawniczej chociażby zakładano ogniwa Solidarności w momencie, kiedy Solidarność była nielegalna w oparciu o prawo międzynarodowe. No i notariusz już właśnie po 95 roku. Z tego, co pamiętam, a miałem okazję, już trudno powiedzieć, ile godzin rozmawiam, pisząc książkę Nie wyrosi z marzeń. Najbardziej jednak z tych profesji prawniczych ta część prokuratorska, to z tego okresu miał chyba na Andrzej Milczanowski takie najmilsze wspomnienia. I wracając do polityki, to jest to, od czego rozpocząłem swoją wypowiedź. To jest postać z areny ogólnopolskiej, która znacząco wyrastała tutaj ponad ten region, czy dzięki temu regionowi, który, przypomnę, przecież to był w nomenklaturze Solidarności oznaczony numerem 2, to jest kolebka Solidarności. To jest jedna z tych postaci, która znacząco wyrastała ponad ten regionalizm i tu się przyłączam do słów pana ministra Artura Balasza, że na pewno nie został jego wiedza, kompetencje i to z różnych obszarów prawniczego czy dotyczącego służb specjalnych, a wystarczy spojrzeć na biblioteczkę Andrzeja Milczanowskiego, to po 95 jakby zapomniano o Andrzeju Milczanowskim. Na pewno nie wykorzystano go w kadencji 97-2001, kiedy rządził AWS z Unią Wolności, ale myślę i później też. Tak, bo pomimo tego, że pan Andrzej Milczanowski chorował i chorował przecież, to nie są ostatnie lata, tylko to jest dłużej, ale na pewno służyłby pomocą i tak, i myślę też sobie, że niekoniecznie on zabiegał o pełnienie funkcji czy znaczących funkcji. Czasami warto było go posłuchać i myślę, że mógł zasiadać w wielu takich ciałach doradczych z pożytkiem dla Rzeczpospolitej.
Panie Pawle, jak to było za pana czasów, kiedy jednak tutaj jest pozycja wiceprezydenta, a tam jest minister? Jak to się, te relacje się składały? Ja wiem, że tutaj budowaliście samorządy, więc to trochę były obok siebie, ale jednak ten sam nurt budowania Polski. Jak pan pamięta pana Andrzeja?
Przede wszystkim też wyrazy współczucia dla rodziny. Andrzeja Milczanowskiego spotkałem w 80 roku. Pierwszy raz, ja byłem studentem. Przyszliśmy z kolegami nielicznymi do domu świętej pamięci już Jerzego Zimowskiego. I tam był Andrzej Milczanowski. Oni byli przyjaciółmi, tak jak już przed chwilą powiedział pan doktor. I obaj byli intelektualistami. Przy czym Andrzej Milczanowski był przywódcą, a Jerzy Zimowski był miłośnikiem książek. I to się tak fantastycznie zupełnie splatało tam. To były świetne Polaków rozmowy. Takie wtedy nocne Polaków rozmowy się odbywały w wielu domach. I my tam przez całe lata, te wczesne 80. takżeśmy wspólnie dyskutowali. Potem wielokrotnie byłem w domu Andrzeja Milczanowskiego na ulicy Poniatowskiego. Tam odbywały się spotkania, jak my jako studenci zapraszaliśmy różnych gości, nie wiem, Michnika, Kuronia i tak dalej, to wszystkie te spotkania najpierw ze studentami kończyły się w domu Andrzeja Milczanowskiego i tam taka specjalna grupa osób spotykała się z tymi wybrańcami, którzy tu przyjeżdżali na nasze zaproszenie, no i tam odbywali te ostateczne rozmowy. Głównym tematem tych rozmów było to, czy wejdą, czy nie wejdą. Dyskutowano o tym, czy ci Rosjanie w końcu wkroczą do Polski, czy to nam naprawdę grozi, czy też nie wejdą i to nam nie grozi. Później były te sytuacje, o których tutaj wszyscy moi przedmówcy mówili, czyli stan wojenny, czyli całe lata 80., no bardzo surowy wyrok sądowy. Andrzej Milczanowski był najodważniejszym z odważnych, których spotkałem w życiu. W Szczecinie, tak jak też się pod tym podpisuje, był najważniejszym z najważniejszych w całej opozycji lat 80. On łączył dwie rzeczy, tak mi się zdaje. Z jednej strony właśnie tą intelektualną siłę, którą w sobie miał, ale on był też przywódcą robotniczym. On rozumiał robotników. On dobrze się czuł wśród robotników. Ta kufajka, o której wspomniał Edek, to nie był, znaczy wtedy to pewnie było potrzebne, żeby wprowadzić Andrzeja do portu, ale tak naprawdę to też było takie ubranie, w którym on się nie czuł się źle. I on w ogóle uważał, że tą niepodległość zdobędziemy, tą suwerenność tymi robotnikami. On nawet do końca, tak jak rozmawialiśmy jeszcze nie tak dawno, może z pół roku temu, on ciągle wracał do tych robotników. Ciągle uważał, że to byli ci prawdziwi zwycięzcy, którzy nas doprowadzili do tego sukcesu. Był bardzo skromnym człowiekiem. Bardzo skromnym człowiekiem. Nigdy nie potrzebował aplauzu, nigdy nie chciał aplauzu, nigdy nie oczekiwał, szczerze mówiąc, tych stanowisk, które otrzymywał. Jeżeli je przyjmował, to tylko w ramach odpowiedzialności za państwo, bo był państwowcem, tak jak państwo wszyscy wiecie, i to była taka jego drogowskaz życiowy, którym on się kierował. Na końcu chciałem powiedzieć, że on był też wspaniałomyślny. Andrzej Milczanowski był wspaniałomyślnym człowiekiem. To znaczy, wprawdzie, tak jak tu jeszcze przed audycją z Agnieszką rozmawialiśmy, że pamiętał o różnych złych rzeczach, które tam po drodze napotkał, ale potrafił też wybaczać. Ja widziałem go wybaczającego. Po zwycięstwie, po sukcesie potrafił wybaczyć. I ostatnia rzecz, którą tutaj już niektórzy z państwa podkreślili, on jako dowódca policji, jako dowódca MSW, jako ktoś, kto obiecał po stworzeniu nowych struktur MSW, że ci, którzy przeszli weryfikację, nie będą za to ponosili odpowiedzialności. A potem jednak nastąpiła zmiana prawa i tą odpowiedzialność zaczęto tym ludziom przypisywać, odbierać im tam różne emerytury i tak dalej, on stał do ostatniego dnia po ich stronie. I ja myślę, że to też jest wielkość Andrzeja Milczanowskiego, że on, tak jak państwo mówili, nigdy nie zmieniał swojego słowa, nigdy nie odchodził od tego swojego przyrzeczenia, które ludziom dawał.
Rzeczywiście w 2017 roku, kiedy ta ustawa weszła, to wiele osób mówiło, no dobrze, no niektórym się zdarza, że to jest niesprawiedliwie, a rzeczywiście Andrzej Milczanowski postawił całą swoją, no nie chcę powiedzieć karierę, ale cały swój honor, że on wtedy obiecał, wtedy zweryfikował, wtedy dał słowo i nie może tego słowa złamać i no zapłacił za to dość dużą cenę. I teraz panie Michale, pan doktor Michał Siedziako, ma pan to wszystko i piszecie biografię Andrzeja Milczanowskiego. No i nie jest łatwo, bo osoba z jednej strony, jak tutaj dzisiaj słyszymy, dość interesująca, krystaliczna niemal. Ja wiem, że na pewno pewne wady miał, każdy z nas je ma. Jak pan dzisiaj słyszy, to daleka droga do skończenia biografii?
Bardzo daleka, bo właściwie zostałem troszeczkę nad wyrost przedstawiony jako biograf.
A ja specjalnie tak, żeby rzeczywiście,
dopiero na początku tej
żebyśmy drogi. Pamiętali o swoich, bo mamy taką wadę, że o swoich trochę za mało pamiętamy.
Miałem zaszczyt znać pana Andrzeja Milczanowskiego. Wielokrotnie się w minionych latach spotykaliśmy. W ostatnich miesiącach rozmawialiśmy głównie telefonicznie. Zdążyłem powiedzieć mu o tym właściwie jeszcze wciąż pomyślę, aby jego biografia powstała. Miałem wrażenie, że jest do tego pozytywnie ustosunkowany. Aczkolwiek wielokrotnie rozmawiając z nim w minionych latach, stykałem się z wieloma cechami tej postaci, o której mówili moi przedmówcy, z jego skromnością, z wyrazami honoru. Takie pierwsze skojarzenia z tą postacią to jest intelektualista, człowiek ogromnej takiej wewnętrznej siły, rzadko spotykanej nawet u osób, które działają publicznie w takim politycznym pierwszym szeregu, charyzmy. I to sformułowanie, którego użył pan przewodniczący Paweł Bartnik, państwowiec, to takie charakteryzujące go chyba w pierwszej kolejności. No a z mojej perspektywy, jako mam nadzieję przyszłego biografa Andrzeja Milczanowskiego, człowiek też o bardzo bogatej biografii, w której jak w soczewce skupia się wiele ważnych zjawisk, procesów w najnowszych dziejach Polski, i okresu rządów komunistycznych, i tych czasów zupełnie najnowszych po roku 89, czasów demokratycznej Polski.
Rzeczywiście Andrzej Milczanowski potrafił wiele rzeczy nazywać dość jednoznacznie. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj przypomnieli jego słowa sprzed dobrych paru lat z naszej debaty o patriotyzmie. Wtedy mówił, czym dla niego jest właśnie patriotyzm, i chciałabym, żebyśmy właśnie te słowa sprzed, myślę, dobrych kilku lat wysłuchali.
Patriotyzm to jest rzecz, wedle mego przekonania, bardzo intymna i osobista. Po prostu, mówiąc najprościej, kilkoma słowami, dla mnie patriotą jest po prostu uczciwy i mądry człowiek. Uczciwy i mądry człowiek. Natomiast moje doświadczenie życiowe, już kilkudziesięcioletnie, pokazuje, że ci, którzy wiele mówią czy krzyczą o patriotyzmie, to jak przychodzi co do czego, to okazują się być, przepraszam za określenie, tchórzliwymi zasrańcami.
Odpowiedzialność, Agnieszko, to do ciebie się zwracam. Mam wrażenie, że dla Andrzeja Milczanowskiego odpowiedzialność za słowo, o czym już mówiliśmy dzisiaj, to było bardzo ważne. Jak już coś obiecał, jak już raz dał słowo, no to się tego trzymał.
Tak, ale ja bym jeszcze chciała wrócić do skromności też, nie tylko odpowiedzialności, i do tego, że nie łaknął żadnych zaszczytów. Pamiętajmy, że w 1989 roku on właściwie zrzekł się wszelkich funkcji związkowych i wyjechał z Polski. Odpoczywał, myślał co dalej, nie liczył na nic, a właściwie no, być może wtedy wiele osób mogło liczyć, zwłaszcza tych, którzy byli w pierwszych szeregach Solidarności. W sumie było wiadomo, że no, trzeba z nich czerpać, żeby budować nowe państwo. Przypomnę też, że przy Okrągłym Stole, bo to był przedstawiany jako osoba, która była przy Okrągłym Stole, on miał być przy meblu głównym, ale został w ostatniej chwili zamieniony na Adama Michnika. Adam Michnik zajął jego miejsce. Andrzej Milczanowski znalazł się przy jednym z podstolików. Tak jak mówili przedmówcy, faktycznie gdzieś zniknął z takiego pola widzenia szerokiej publiczności po 1995 roku, po sprawie Olina, gdzie też w dużej mierze dał głowę za Lecha Wałęsa. Lech Wałęsa się nie odpłacił, kiedy zmarł Józef Oleksy. Tak naprawdę odwrócił się do Andrzeja Milczanowskiego i w tym momencie drogi obu panów rozeszły się na zawsze, bo tutaj pewnie to gdzieś zostało powiedziane, ale może nie wprost. On miał bardzo jasny i twardy system wartości, którego się trzymał, i tyle. Ja zawsze myślałam, że kiedyś ta sprawa i tak będzie musiała być wyjaśniona, bo według mnie to śledztwo, które wówczas było prowadzone, jakoś bardzo szybko, dziwnie się skończyło. A Milczanowski, przepraszam za kolokwializm, nie był idiotą i był dobrym prawnikiem. Jeżeli mówił, że coś jest na rzeczy, to myślę, że warto akurat też do tej sprawy wrócić. I właśnie tu jest też kwestia odpowiedzialności za słowo. Nie wierzę, że powiedziałby cokolwiek, po czym nie mógłby się podpisać nawet po latach. I o tym też mówił młodzieży w czasie lekcji, w czasie spotkań. O tym mówił w czasie debat szerokich, też w Centrum Dialogu Przełomy. Przypomnijmy, że był jednym z twórców Centrum Dialogu Przełomy, był jednym z autorów scenariusza wystawy stałej. No oczywiście najbardziej zależało mu, żeby wybrzmiała kwestia Solidarności, żeby ten temat Solidarności był cały czas przypominany, żeby ten fenomen tego wyjątkowego ruchu, który się na pewno nigdy nie pojawi już więcej w świecie, bo to niemożliwe, 10 milionów ludzi wokół jednej idei, żeby był znany i był też kojarzony ze Szczecinem, bo to była właśnie jedna z tych osób, które bardzo dbały o to, żeby Szczecin gdzieś nie zniknął. Nie tyle w cieniu jakichś innych ośrodków, tu oczywiście myślimy głównie o Gdańsku, ale zniknął na własne życzenie, nie dbając o własną historię, nie przypominając jej, nie doceniając też ludzi. Też myślę, że warto wspomnieć, że Andrzej Milczanowski, może nie wszyscy wiedzą, ale on pomagał wielu zapomnianym działaczom Solidarności, którym nie wiodło się najlepiej, którzy popadli w biedę, wiedzieli, że to jest takie miejsce, adres, tam gdzie mieszkał, tam gdzie prowadził kancelarię notarialną, gdzie mogą przyjść, w jakikolwiek sposób im pomagał. To był po prostu człowiek Solidarności, też tej przez małe S. I też myślę, że to jest niezwykle ważne.
Panie Arturze, teraz się zwracam do Artura Balasza. Panie ministrze, kiedy Milczanowski był szefem Urzędu Ochrony Państwa i budował te struktury, to z takim kręgosłupem może nie być wcale łatwo. Jak to wtedy pan pamięta i postrzega?
Ja pamiętam też, wracaliśmy kilka razy ze Szczecina do Warszawy razem z samochodem. I odbywaliśmy takie debaty dotyczące Polski, służb specjalnych, tego co będzie. I Andrzej Milczanowski już wtedy miał takie poczucie, że kiedyś przyjdzie mu zapłacić cenę za sposób odbudowy tych służb, ponieważ on postawił i na ludzi nowych w służbach, ale też i na tych, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie i chcieli służyć dobrze nowej Polsce. To był wielki dylemat i wielki problem Andrzeja. Andrzej nie mógł być członkiem żadnej partii, ponieważ w takich kategoriach ważności partie dla niego nie miały większego znaczenia. Polska, interes Polski, interes państwa był ponad wszystkim, a więc nie mieścił się w takich prostych schematach przynależności do partii. Ta bardzo daleko posunięta też lojalność w stosunku do państwa polskiego. To taki też taki epizod, który dotyczy takiej umiejętności pochylania się nad sprawami znacznie mniejszymi, indywidualnymi. Ja pamiętam ten strasznie trudny czas podziemia i mnie umarł ojciec i był chowany w Gryficach i wtedy nawet spotkania na cmentarzach były inwigilowane przez służby bezpieczeństwa. Ja zupełnie się nie spodziewałem tego i właśnie na tym pogrzebie wtedy w 1988 roku w Gryficach zjawił się Andrzej razem z Jurkiem Zimowskim. I to było dla mnie coś niezmiernie ważnego. No takiego, że pochylili się nad grobem odchodzącego mojego ojca i że w tym momencie byliśmy razem. Także i te sprawy wielkie i największe, interes państwa i racja stanu, ale też umiejętność pochylania się nad małymi. No wielokrotnie był tu u mnie w Łuskowie, w tamtym czasie podziemia, odwiedzałem go też u niego w domu. Pamiętam, jak wchodziłem do niego do domu, to pierwsza rzecz pokazywał podsłuch w suficie i dawał do zrozumienia, żeby nic specjalnie nie mówić, ponieważ przez sąsiadów przebito się do niego do domu i był ciągle w zasadzie podsłuchiwany. Także to postać naprawdę nietuzinkowa, wielkiego formatu i on nie musiał być wybierany nigdy na szefa. I tak wiedzieliśmy, że to jest osoba, do której się odwołujemy, którą wiemy, gdzie nas i dokąd nas prowadzi i że zawsze na niego możemy liczyć. I to samo dotyczyło jego obecności w rządzie. Premier Mazowiecki darzył go olbrzymim szacunkiem i wiedział, że zawsze może na niego liczyć i miał też pełne wsparcie w tej konstrukcji odbudowy służb specjalnych. No, byłem wtedy członkiem Rady Ministrów, a więc te najważniejsze sprawy stawały, były różne dyskusje, ale premier zawsze stawał po stronie Andrzeja Milczanowskiego. Także to najlepsze wspomnienie człowieka wielkiego formatu, wielkiego Polaka, wielkiego przyjaciela, to właśnie wspomnienie o Andrzeju Milczanowskim.
Panie Edwardzie, tak się zastanawiam, może jednak jakieś wady miał, że chciałabym, żebyśmy dzisiaj, myślę, że trochę by się złościł, gdyby mógł tutaj zabrać głos i powiedział, proszę mi takich rzeczy tutaj nie opowiadać, to nieprawda, więc myślę, że też zbytnio by nie kokietował, na tyle ile, bo też miałam zaszczyt poznać Andrzeja Milczanowskiego, czy on miał jednak, coś go złościło, coś go niepokoiło? No przecież pan z nim spędzał sporo czasu, spotykaliście się też na tak prywatnej stopie. Jak to było?
No tak jak każdy z nas. Najbardziej irytuje jego i każdego z nas głupota ludzka. I z tym po prostu nie idzie po prostu walczyć. Można tłumaczyć po wiele, wiele razy, przedstawiać oczywiste fakty, a na końcu zawsze usłyszy się pytanie, które się zadało na początku. I zazwyczaj to go irytowało, to z tego, co pamiętam. Natomiast powiedzmy sobie o tym, co było potem, czyli od roku 2015. Moi koledzy nie wspominali o tym, ale od momentu przejęcia władzy przez PiS koszulka z napisem Konstytucja. Zresztą patrzę przed siebie i widzę, jak jesteśmy razem sfotografowani w tych koszulkach już w takim znaczącej pozie, gdzie mamy uniesione ręce i mówimy, że wygramy. Bardzo zawiódł się na Solidarności. Nikt, ta neosolidarność po prostu potraktowała go w taki sposób, człowieka, który ją założył. Potraktowała go tak z buta, można powiedzieć. To go bolało, że nie posłuchano go po okrągłym stole, kiedy Mazowiecki został premierem, kiedy mówił o tym, by Solidarność złożyć do kryształowej trumienki i odłożyć na czasy, które mogą kiedyś nadejść, a Solidarność by odżyła i byłaby potrzebna temu narodowi. Nie posłuchano, robiono interesy na związkowych przynależnościach. Dochodziło do takich durnot, że szef Solidarności w zakładzie pracy to był ważniejszy od dyrektora. Ja między innymi dlatego wtedy zrezygnowałem z przewodniczącego Solidarności, bo widziałem, że tak nie wolno. No. Związek to związek, a nie zarządzający. Miał jeszcze inną taką, moim zdaniem, bardzo prawidłową ocenę działalności tej starej Solidarności. Mówił mianowicie o tym, że wkład Solidarności w to, co się stało w Polsce po 1989 roku, to tylko 10%. A nie jak niektórzy dzisiaj sobie przypisują, że tak powiem, całościowe zwycięstwo. Reszta mówił o tym, że to zasługa papieża, zasługa Reagana. Tak to oceniał i ja akurat się pod tym podpisuję. Bo tak prawdę mówiąc, to w stanie wojennym było bardzo niewielu ludzi. Było nas tak w granicach, myśmy kiedyś to oszacowali. To było 14 tysięcy ludzi działających aktywnie na terenie całej Polski. No przecież to jest mikro, bardzo mikro. I niezwykłe okoliczności po prostu się złożyły na to, że stało się to, co się stało. Andrzej, człowiek niezwykły. Do tego stopnia skromny i chciałbym to powiedzieć, że nie życzy sobie pogrzebu z pompą. Chce mieć pogrzeb cichy, rodzinny, spokojny. I na tym bym zakończył.
Panie Arturze, doktor Artur Kubaj, w czasie pana badań no, chciałabym, żeby też okazało się, że nie sam pomnik Andrzeja Milczanowskiego, jakby nie dotykał pan cały czas pomnika, tylko że jednak to był człowiek z krwi i kości, no się musiało go coś irytować. Gdzie się, co go rozśmieszało właśnie, co go bawiło?
Pani redaktor, oczywiście ja nie wiem, czy dzisiaj jest najlepszy dzień do tego, żeby jakby zwracać uwagę na...
Wspominać wesołego takie, Andrzeja Milczanowskiego.
No właśnie, czy to wesołego, czy doszukiwać się wad. No któż nas jest bez wad, niech pierwszy rzuci kamykiem. Ja zaraz o tym powiem, ale tutaj... W tych wypowiedziach wcześniejszych pada, to ja też chciałbym się do tych głosów dołączyć, podkreślić, że Andrzej Milczanowski był przede wszystkim charyzmatycznym przywódcą. I tu powiem tylko tak, że jako doradca w strajku w WPKM-ie w 80 roku, później w MKS-ie, później właśnie przy strajku bydgoskim i później w 81 i 88 odnajdywał się w środowiskach robotniczych, odnajdywał się w środowiskach inteligenckich. Jak dostał wyrok 5 lat pozbawienia wolności, znalazł się w jednym z ciężkich więzień w Potulicach. Tam również podejmował strajk i potrafił pociągnąć za sobą więźniów, nie tylko politycznych. I wszędzie tam był skuteczny przy tych protestach, ale i w tej ciągłej takiej pracy doradczej, czy tej ciągłej pracy lidera politycznego, tak, lidera związkowego. Tak. Potrafił napisać, potrafił powiedzieć, wygłosić, kiedy było trzeba, to napisał dla kogoś i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo ważna cecha. Potrafił się odnajdywać w różnych środowiskach i ta charyzma pociągała ludzi, którzy go otaczali, z którymi walczył o wspólną sprawę. Był to człowiek też, w tych wypowiedziach padało, który przyjaźnił się. Może to nie było bardzo liczne grono, ale to te przyjaźnie to były takie do grobowej deski. Tak? Tutaj przyjaźnił się z ludźmi o bardzo różnych poglądach politycznych. Czy to tutaj z siedzącym Edwardem Radziewiczem, ale też z Andrzejem Kropopkiem, Władysławem Dziczkiem, Janem Tarnowskim, Stanisławem Morzejko, Jerzym Zimowskim. Te postaci nieprzypadkowo przypominam, bo to są postaci, które współtworzyły to środowisko solidarnościowe, szczególnie to środowisko podziemnej Solidarności. Padło tutaj słowo pani Agnieszki Kuchcińskiej dotyczące premiera Oleksego i prezydenta Wałęsy. Ja muszę powiedzieć, że Andrzej Milczanowski zawiódł się na Lechu Wałęsie. I to właśnie w kontekście premiera Oleksego. Może przyjdzie jeszcze czas, będą okoliczności, kiedy będzie można o tym więcej powiedzieć. I jest jeszcze jedna rzecz taka, czyli ta państwowość. Andrzej Milczanowski był osobą bezpartyjną, konsekwentnie bezpartyjną. Jego miłością była Solidarność i oczywiście państwo polskie. Solidarność walczyła tą wolną, niepodległą. Andrzej Milczanowski podjął jedną z bardzo ważnych rzeczy. To jest jego duża zasługa. Ja mam szczególną wdzięczność też w stosunku do niego za to. Mianowicie chodzi o sytuację, kiedy upadał Związek Sowiecki. Na jego gruzach powstawały wolna Ukraina, Białoruś, inne republiki. I chwilę później Andrzej Milczanowski, pełniąc wtedy już funkcję ministerialną, podczas jednej z wizyt na Ukrainie podjął taką rozmowę, która zaowocowała wydobyciem tak zwanej listy ukraińskiej, czyli tej listy katyńskiej, tej części ukraińskiej. I to jemu zawdzięczamy, że mamy tą część odkrytą, te ponad 3000 nazwisk. Listy białoruskiej do dzisiaj nie znamy nazwisk zgładzonych w Katyniu. A ja szczególnie jestem mu wdzięczny, bo obok, bo w memoriale w Bykowni pod Kijowem, obok nazwiska ojca Andrzeja Mieczanskiego, Stanisława, znajdują się też nazwiska moich dwóch przodków. Także jestem szczególnie za to mu wdzięczny.
Myślę, że dzisiaj...
A co do cech charakteru, mogę powiedzieć, że Andrzej Mieczanowski, tutaj chyba nikt tego nie powiedział, ale wszyscy państwo go znaliście o wiele lepiej ode mnie. Andrzej Mieczanski był bardzo upartym człowiekiem. Niektórzy by powiedzieli konsekwentnym. Ja powiem bardzo upartym. Pisząc książkę, wielokrotnie z nim się sprzeczałem, bazując również na dokumentach. No to musiałem mieć twarde dokumenty,
żeby dał się przekonać,
że to, co zapamiętał, to no każdy ma prawo po 30-40 latach niedokładnie pamiętać. Także niewątpliwie był bardzo uparty.
No był oparty, ale jeżeli chodzi o historię, myślę, że ten wątek, to być może dzisiaj już go nie, jeszcze mamy tylko zaledwie kilka minut, na pewno tego wątku dzisiaj nie podejmiemy, ale ja sama byłam świadkiem spotkania o Wołyniu, kiedy mówiliśmy i pomimo, że Andrzej Mieczanowski to było w Centrum Dialogu Przełomy, pomimo, iż sam tego, ten Wołyń na jego życiu jakby takie wielkie piętno odcisnął, to nie miał jednoznacznych ocen, nie był bardzo byśmy powiedzieli jednoznaczny, jednak próbował pewne rzeczy oceniać szerzej i nie wszystko było czarno-białe.
Dokładnie. Starał się oceniać sprawiedliwie i tutaj, jeżeli pani poruszyła Wołyń, to też oczywiście jest na osobną audycję, ale niewątpliwie tonował takie nastroje agresywne ze strony...
To na pewno byłam tego świadkiem.
Polskich ust, które kierowane były pod adresem UPA.
Panie doktorze, tak, rzeczywiście przepraszam, że przerywam, ale już rzeczywiście musimy kończyć i myślę, że jeszcze po jednym zdaniu nasi goście w studiu. Panie Pawle, myślę, że będziemy Andrzeja Mieczanowskiego wspominać bardzo ciepło i dopiero chyba dzięki biografii, którą tutaj wymuszamy na doktorze Siedziako, wtedy dopiero będziemy mogli spojrzeć na niego całościowo. Mhm.
Artur Balasz powiedział, że Andrzej Mieczanowski to był wybitny człowiek, wybitna postać naszego regionu. I ja myślę, że to trzeba powtarzać w nieskończoność. W czasach, kiedy wszyscy szukamy liderów, szukamy kogoś, kogo warto wskazać jako kogoś, kogo warto naśladować, Andrzej Mieczanowski był człowiekiem wartym naśladowania.
To piękne podsumowanie i panie Michale, przepraszam, że już panu nie dam dojść do głosu, ale myślę, że ma pan dość dużo motywacji dzisiaj daliśmy panu, żeby jednak nad tą biografią się jeszcze mocniej pochylić. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Paweł Bartnik.
Ale ja tylko chciałam powiedzieć o marzeniu Andrzeja Mieczanowskiego, który mi powiedział parę lat temu. Powiedział, że chciałby pojechać do Nowego Orlanu, bo to był jazzman, pochodzić po klubach i zagrać właśnie tam. I tego mu życzę gdzieś tam wysoko.
I Agnieszka, myślę, że to jest powód do kolejnej rozmowy i wspomnienia o Andrzeju Mieczanowskim, czyli Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Paweł Bartnik, doktor Michał Siedziako, Artur Balasz, Edward Radziewicz i doktor Artur Kubaj. To byli nasi goście. Bardzo dziękuję państwu. Dobranoc.